Chwała Bogu! Jak dobrze i cudownie Was widzieć. Chwała Panu. On napełnia nas dobrocią swoją i rzeczywiście z nami tutaj jest. Dwa tygodnie temu brat Dawid nam mówił o czymś bardzo ważnym. Pamiętacie? Lidia nam przypomniała to w środę. Gdzie jest skarb Twój, tam i serce Twoje, tak? To jest to, co też... Chcemy dzisiaj mówić. Tydzień temu brat Dawid nam opowiadał o rzeczy najważniejszej, o podstawie podstaw. Także i ja dzisiaj chciałbym mówić o czymś bardzo ważnym. O czymś, co jest najważniejsze, słuchajcie. Coś, co jest tym, co my możemy mieć i coś, czego nam nikt nie odbierze. Niedawno miałem okazję oglądać taki, wiecie, serial o pracy lekarzy na SOR-ze. To jest taki amerykański serial, ale nie taki z tych, wiecie, tam dziwnych, tylko taki, gdzie rzeczywiście ocieramy się o krew i ciało. I był taki moment, była taka jedna scena, która mi utkwiła właśnie, gdzie pacjent był po wypadku, nieprzytomny, wybudził się, leży podpięty pod tą całą, wiecie, aparaturę i patrzy w sufit, lekarze wokół niego i zadaje takie pytanie, to tak to działa? Myślimy, że różne rzeczy są ważne, że wszystko jest ważne, a potem lądujemy tutaj i rozumiemy? No i lekarz na to, dokładnie tak to działa. I właśnie dzisiaj chciałbym was, kochani, jakby przekonać, poprowadzić w takie miejsce w Słowie Bożym, ponieważ my, którzy należymy do Pana, my wiemy, co jest dla nas ważne. I my wiemy, jak wiele otrzymujemy. Chcielibyśmy dotrzeć do tego miejsca w Słowie Bożym i dzisiaj będziemy właśnie mówić o tej dobrej cząstce, którą my wybraliśmy. Zanim jednak przejdziemy do tego tekstu właściwego, ja bym chciał zacząć od takiego prostego kontekstu. Mianowicie przypomnijcie sobie, jak wygląda Ewangelia Pana Jezusa. Tak? Kiedy czytamy, że Pan Jezus w Ewangelii nieustannie się przemieszcza, nieustannie przemierza cały kraj, od Galilei przez Samarię do Jerozolimy, tak? I z powrotem z Jerozolimy do Galilei, przepływa z jednej strony jeziora na drugą i z powrotem, i tak przez całą Ewangelię. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że wciąż w podróży Pan Jezus jest nieustannie w drodze, ciągle w ruchu. Po co tyle Pan Jezus chodził? Zadaliście sobie kiedyś to pytanie, po co? Odpowiedź jest bardzo prosta, słuchajcie. Aby spotkać ludzi, bo Bóg przychodzi do człowieka, bo Bóg pragnie być z człowiekiem, bo chce go zbawić i chce zamieszkać razem z nim. I u Łukasza, w Ewangelii Łukasza, świetnie to widać, naprawdę to świetnie widać, ponieważ czytamy przykładowo rozdział 9 i jest początek tego rozdziału 9. Jezus rozsyła 12 apostołów przed sobą. Początek kolejnego rozdziału, 10. Jezus rozsyła 72, tak, przed sobą. I co ciekawe, po dwóch do każdego miasta i miejscowości. Stara się nie ominąć nikogo. Wiecie, to nie były takie czasy jak dzisiaj, że jedno kliknięcie i wszyscy wiedzą, tak? Wszyscy są już zaproszeni, wszyscy wiedzą, zanim zobaczą. Wiecie, jeszcze pół wieku temu, żeby coś takiego zorganizować, to co najwyżej mogłeś oplakatować sobie miasto, tak? Żeby wszyscy wiedzieli, tak? Ale kiedyś, dawniej, wcześniej posyłano ludzi. To byli posłańcy z wieścią, tak? Kiedy trzeba było ogłosić, że przychodzi ktoś ważny albo coś ważnego się dzieje. I posłał ich, aby głosili królestwo i uzdrawiali. Jest takie miejsce w Ewangelii Łukasza 6:17, gdzie Łukasz pisze tak. I stąpił z nimi w dół i zatrzymał się na równinie. Również liczna rzesza uczniów jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy i z nadmorza, i z Tyru, i z Sydonu, którzy przybyli, aby go słuchać i dać się wyleczyć ze swoich chorób. I zwróćcie na to uwagę, że przyszli najpierw słuchać, a potem dać się wyleczyć. W całej historii zbawienia, o której czytamy w Biblii, to Bóg zawsze przychodzi do człowieka. Ale nie zawsze jest tak, że każdy go przyjmuje. No na przykład właśnie w tej Ewangelii, w tym rozdziale 9, u Łukasza 9,51 czytamy: i postanowił pójść do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. Pamiętamy reakcję apostołów, tak? Jana, Jakuba, nie chcą, tak? To ześlijmy na ich gromy z nieba, całkiem jak na Sodomę i Gomorę. Niech spłoną, ale odpowiedź Pana Jezusa była zdecydowana. Zgromił ich i rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby zatracać dusze ludzkie, ale aby je zachować. I poszli do innej wioski. I to jest takie, kochani, tło, które chciałem wam zarysować, bo gdy Jezus idzie do Jerozolimy, po drodze spotyka pewną kobietę o imieniu Marta. Jest to opisane w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 10, ostatnie 5 wersetów z tego rozdziału, 10:38. Przeczytajmy sobie to. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Z Ewangelii Jana wiemy, że to wszystko się działo w Betanii. Wiecie, gdzie jest Betania? To jest bardzo blisko Jerozolimy. To jest praktycznie druga strona, drugie zbocze, przeciwne zbocze Góry Oliwnej. I u Jana w Ewangelii ta znajomość jest już na zupełnie innym etapie. Tam już widzimy zażyłość, przyjaźń, tak? Ale tutaj, w tym 10 rozdziale Ewangelii Łukasza, to się dopiero wszystko zaczyna, tak? To się dopiero ta znajomość zaczyna. I zwróćcie uwagę, od czego ona się zaczęła. Jest to najbardziej taka zasadnicza postawa każdego pobożnego Izraelity. To jest gościnność. Bo kiedy mówimy, wiecie, o gościnności, to tak łatwo jest powiedzieć, gościnność, tak? No super, fajna sprawa, gościnność. Ale wiecie, co innego jest, kiedy przyjmujemy kogoś, kogo znamy, a zupełnie inaczej, kiedy kogoś, kogo zupełnie nieznajomego, tak? Nie znamy go i zapraszamy go do domu. Co innego, gdy chodzi o jedną osobę, tak? A zupełnie coś innego, kiedy wpada, wiecie, taka czereda kilkunastu wygłodniałych chłopak. No na pewno ich tam było sporo, bo Jezus przecież nie podróżował sam. I co robi Marta w tej sytuacji, tak? No staje, słuchajcie, na wysokości zadania. Próbuje ich ugościć, najlepiej jak potrafi. Ogarnia całą logistykę, tak? Z kuchnią włącznie. A jej siostra Maria, co? Zostawia ją samą i idzie sobie słuchać nauczyciela. Pamiętajmy, proszę, że to Marta zaprosiła Pana Jezusa do swojego domu. To ona udzieliła mu gościny. Wiecie, dla pobożnych ludzi przestrzegających Bożych przykazań to była powinność. I tutaj muszę zrobić, bo nie oprę się, takie nawiązanie, bo jest jeszcze ktoś w Starym Testamencie, kto dokładnie zrobił to samo. Jak myślicie, kto to jest? To samo zrobił, to znaczy przyjął Pana pod swój dach. Chodzi, kochani, o Abrahama. Chodzi o Abrahama. Zobaczcie, chcę wam pokazać, jak wiele wspólnego łączy Martę i Marię z Ojcem Narodów. Naprawdę, to jest bardzo duże podobieństwo w wielu aspektach. Znaleźli się dokładnie w takiej samej sytuacji. Tak? I Marta, i Abraham. Nasz Pan, jak wiecie, zawsze działa tak samo. Działał tak wtedy i tak samo działa dzisiaj. Proszę, żebyśmy przeczytali tylko cztery pierwsze wiersze 18 rozdziału Genezis, czyli Księga Rodzaju, pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, od pierwszego wiersza. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze, potem odpocznijcie pod drzewem. Czy Abraham zdawał sobie sprawę z tego, kogo przyjmuje? Nie wiedział. A czytamy przecież, że to sam Jahwe, sam Bóg przyszedł w towarzystwie dwóch mężów i zaszedł do tego namiotu, do domu Abrahama. I co jest, kochani, niesamowite, już wtedy Bóg przyszedł jako człowiek. Jako człowiek przychodzi do Abrahama, ma ubrudzone nogi, słuchajcie, bo Abraham mu oferuje, żeby mu umyć. Jest środek upalnego dnia, Abraham zamiast odpoczywać, zaprasza nieznajomych do siebie. Kochani, to sam Bóg przychodzi do domu człowieka. Będzie z nim siedział przy posiłku i ma jeden określony cel. Po co przychodzi Pan Bóg do Abrahama? Z czym przychodzi do Abrahama? My już tam, wiecie, widzimy tą Sodomę i Gomorę, ale nie dajmy się tutaj gdzieś zagiąć, bo Pan Bóg ma dla niego dobrą nowinę. Bóg przychodzi do Abrahama, aby mu powiedzieć: za rok o tej porze żona twoja Sara będzie miała syna. A czy Marta od początku wiedziała, kogo przyjmuje, kto do niej przychodzi i jaki jest powód tej wizyty? Pan zawsze przychodzi w tym samym celu. Ma dla niej, dla jej domowników do przekazania dobrą nowinę. To jest Ewangelia. To jest to greckie słowo. Ewangelion to jest, przypomnę wam, słowo, które się składa z dwóch części. Eu, czyli dobre, dobra, i angelos, posłaniec, tak? Zwiastun. Jezus jest tym zwiastunem. Jezus przynosi dobrą wieść, pomyślną wiadomość. I nasz Bóg przychodzi tak samo do Abrahama, przyszedł do Marty i Marii i przychodzi do nas wszystkich. I tak samo, słuchajcie, przychodzi do ciebie. Skoro dzisiaj tutaj jesteś razem z nami, to znaczy, że ty też go przyjąłeś. A on daje ci dobrą nowinę o zbawieniu, o zmartwychwstaniu, o nowym życiu. I tak samo jak u Marty. Pan już tu jest, gościsz go pod swoim dachem. Ale czy zaprosić go pod swój dach, to jest wszystko? Nie wiemy, czego Pan Jezus nauczał w domu Marty i jej siostry. Domyślamy się, bo wiecie, echa tego nauczania jakoś tam wybrzmiewają w Ewangelii Jana, ale my widzimy w pierwszej kolejności właśnie tą gościnność. Jeszcze nawiążmy do Abrahama, bo w opowieści o Abrahamie ta gościnność jest ukazana w takiej opozycji do czegoś, w odwrotności, bo tych dwóch towarzyszących mężów poszło dalej, jak pamiętacie w tej opowieści. I tutaj autor tego fragmentu stara się nam pokazać, że ta gościna udzielona przez Abrahama, potem jeszcze przez bratanka Lota, jest dokładnym przeciwieństwem tego zła, jakie rządzi tym światem. I jeszcze jedno. Pan, który przychodzi do Abrahama, oprócz tego, że daje mu dobrą nowinę, robi coś jeszcze. Robi coś jeszcze. Słuchajcie, Bóg dzieli się swoim planem, swoimi zamiarami. I teraz jest pytanie, czy to się dzieje przypadkowo? By wcale tego nie musiał robić? Po co Pan Bóg mówi, po co idzie dalej, tak? Bo tu chodziło o to, żeby... No zresztą sami przeczytajmy, jak to wyglądało. Pan Bóg mówi wielki krzyk, rozległ się przeciwko Sodomie, stąpiłem, bo muszę to sprawdzić. Tak mówi Pan Bóg. Tak? Zdradza plany Abrahamowi. Kochani, co robi Pan Bóg w tym momencie? On tak naprawdę tego Abrahama zaprasza do udziału w czymś, co Bóg robi nieustannie. Zaprasza do współudziału w okazaniu miłosierdzia. Bo kiedy Abraham się dowiaduje, jakie są zamiary Pana Boga, co się dzieje, wiedział, co się święci, to po tej zapowiedzi błogosławieństwa, bo Pan Bóg przecież przekazuje dobrą nowinę o potomku, w którym błogosławieństwo będzie dla wszystkich narodów, widzi też Abraham, że Bóg idzie, aby rozprawić się z bezbożnością i grzechem. I co zaczyna Abraham? Pertraktację z Panem Bogiem. Pamiętacie to? To jest ta świetna opowieść. Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym, tak? A co jeśli będzie tam 50 sprawiedliwych, tak? No Bóg odpowiada, przebaczę ze względu na tych 50. A co jeśli będzie 45? No i to się tak, wiecie, pamiętacie tą historię, tak? A 40? A 30? Stanęło w końcu na 10, tak? Nie zniszczę ze względu na tych 10. Wiemy, jak to się skończyło. Sodoma i okoliczne miasta zostają zniszczone. Nie było tam ludzi sprawiedliwych. My jednak widzimy Boga, który nie tylko rozprawia się z grzechem, tak? Ale też najpierw chce człowieka uratować i do udziału w tym zaprasza Abrahama. Ale kochani, podobieństwo między Abrahamem i Martą nie kończy się na tym, że oboje byli gościnni, że przyjęli pod swój dach Pana, ale łączy ich jeszcze coś więcej. Łączy ich próba wiary. W jednym z odcinków tego serialu Chosen, ten, który, wiecie, opowiada o Panu Jezusie, no bardziej tak bym powiedział dopowiada, bo sceny z Ewangelii są ważną częścią tego serialu, oczywiście, ale nie jedyną, bo twórcy idą dalej i jakby dodają takie sceny, których nie ma w Ewangelii, taka ich jakby interpretacja życia poza tym, co jest opisane w Ewangelii, tak? I tam jest taka właśnie scena dokładnie z tego fragmentu Ewangelii Łukasza, kiedy Pan Jezus siedzi w domu Marty i naucza właśnie Marię między innymi i tam też siedzi Łazarz. Nie? Twórcy dodali tego Łazarza. I jest taki moment, kiedy Pan Jezus, kiedy głosi, naucza, to tam są fragmenty innych miejsc w Ewangelii, ale Pan Jezus patrzy na tego Łazarza i widzi i zauważa chyba jako jedyny, że coś mu dolega. Że już coś tam, wiecie, pokasuje, że już coś się z nim dzieje. I my, wiecie, no jest nie do końca zdrowy, tak? Pan Jezus wie. I my razem z nim, że Łazarz jest chory. I to poważnie, bo wkrótce umrze. Tak? My to wiemy z Ewangelii Jana później. Bo wszystko to, co później jest opisane w Ewangelii Jana w rozdziale 11, to czym innym jest, jak nie próbą wiary dla Marty i Marii. No bo pomyślcie, Pan Jezus najpierw przychodzi, ogłasza dobrą wieść, tak, Ewangelię. Mija jakiś czas, ich brat umiera. Nie od razu oczywiście, bo najpierw choruje. One wysyłają wiadomość, tak, do Pana Jezusa. Ale Pan Jezus nie nadchodzi. No ja powiem więcej, my to widzimy doskonale. Pan Jezus wręcz opóźnia swoje przyjście. Pomyślcie o tym. Pomyślcie o tym, kiedy wy będziecie w takiej sytuacji, kiedy czekasz na działanie Pana, a On jeszcze nie nadchodzi. Co te kobiety wtedy musiały przeżywać? Jak trudne to były dla nich dni przecież po tej śmierci. To była próba wiary. To była próba wiary, bo Pan Jezus przychodzi po tych kilku dniach w końcu, tak? Przychodzi, ale zanim cokolwiek zrobi, zwróćcie na to uwagę, mówi, zmartwychwstanie twój brat, wierzysz? Ale wróćmy jeszcze do tego spotkania w domu Marty. Pan Jezus przychodzi, wiemy, że naucza, nie wiemy czego, tak? Ja myślę, że to jest taki nawet celowy zabieg autora, żebyśmy się nie skupiali, nie koncentrowali na treści, ale bo znamy ją przecież z innych miejsc w Ewangelii. To tutaj nie musieliśmy niczego dokładać, ale aby zwrócić uwagę na postawę Marii, siostry Marty. A jaka to była postawa? Bo w końcu zostawiła tą Martę samą, A Maria, czytamy, usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. I od razu ten sam Łukasz w 11 rozdziale, czyli rozdział dalej. Szczęśliwi, którzy słuchają i stosują, tak, słowa. Stosują słowa. W innym tłumaczeniu tam jest strzegą słowa. Strzegą to jest dokładnie to samo słowo, którego Łukasz, ten sam Łukasz, tak, używa na początku Ewangelii, opisując pasterzy. Oni strzegą swoich owiec. Marta krząta się wokół różnych prac, a Maria sobie usiadła i słucha. Wiecie, od początku istnienia Kościoła, odkąd ta Ewangelia została spisana, trwają dyskusje na temat tych dwóch różnych postaw obu sióstr. Już ojcowie tego wczesnego Kościoła podejmowali ten temat. Widzieli w tym jakąś symbolikę, tak? Bo to są właśnie te postawy chrześcijanina. No i ci ojcowie łacińscy, tacy jak Orygenes, opisywali to, interpretowali, że no, alegorycznie, bo Marta symbolizuje praktyczne zaangażowanie w sprawy doczesne, a Maria słuchanie Słowa Bożego, to taka kontemplacja. Kolejny, Ambroży z Mediolanu, to był taki mentor Augustyna, podkreśla wyższość kontemplacji Marii, ale nie neguje wartości służby Marty. Augustyn, tak, ten Augustyn z Hippony, wielokrotnie pisze o tej perykopie, widzi w Marcie obraz obecnego życia Kościoła, a w Marii zapowiedź przyszłego odpoczynku w Bogu. Są jeszcze ojcowie greccy, tacy jak Chryzostom, Jan Chryzostom, tak, który podkreśla, że Jezus nie gani pracy Marty, lecz jej niepokój i rozproszenie. Grzegorz z Nyssy interpretuje Marię jako wzór duszy zwróconej ku poznaniu Boga. Przeróżne są te interpretacje. Bardzo ciekawe jest zjawisko, w Bibliach katolickich nie jest użyte słowo dobra cząstka, tylko najlepsza cząstka, chyba tylko po to, żeby w jakiś sposób no, złagodzić ten, wiecie, wartościujący wydźwięk, no bo dobra, to znaczy, że co, że ta Marta zła, tak? No to przetłumaczyli to jako najlepsza cząstka, żeby nie wyszło, że Marta robi coś złego. Ale te różne interpretacje, wiecie, są aż do dnia dzisiejszego i wiecie, w dzisiejszych czasach też się to interpretuje jeszcze na nowy sposób, bo się podkreśla tą rewolucyjną zmianę, jaką Pan Jezus wprowadził. Otóż podejście do równouprawnienia kobiet. No, ówczesny rabin żydowski, no, był nie do pomyślenia, żeby on miał uczniów kobiety, tak? Żeby uczyć kobiety, to było jakoś nie pasowało po prostu. A tu czytamy w Ewangelii i widzimy, prawda, ile kobiet było gdzieś w tej orbicie i otrzymywało dar, tak, przyjmowania słowa Pana Jezusa. Marta w końcu, wiecie, nie wytrzymuje i przychodzi z wyrzutem, tak? Ale nie do Marii, tylko do Pana Jezusa. Panie, czy nie dbasz o to, że moja siostra mnie samą zostawiła, abym pełniła sługi? Powiedz jej, aby mi pomogła. Wiecie, na pamięć znamy to, co powiedział Pan Jezus. Pan Jezus zawsze, pamiętajmy, Pan do nas mówi z miłością. Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta, czyli odebrana. Potrzeba tylko jednego. Czego nam potrzeba? Co to takiego? Co to za dobra cząstka? I to cząstka, której nikt nam nie odbierze. Pan Jezus oczywiście nie gani Marty, ale wskazuje, że wśród wszystkich tych naszych trosk i kłopotów jest coś naprawdę ważnego i tylko tego jednego nam trzeba. I dwa tygodnie temu brat Damian przypomniał nam, tak, te słowa, gdzie skarb tam i serce twoje. Damian słusznie nam pokazywał, że my jesteśmy tutaj szczególnie w tych naszych czasach nieustannie zabiegani, tak? Wiecznie zajęci. Nasza uwaga jest rozproszona. Przecież ilość bodźców, tych zajęć, tych możliwości, jakie ma współczesny człowiek, no jest przeogromna, tak? Marta miała to samo. Wiecie, tą konieczność bycia aktywną, jakby nie robienie czegoś było marnowaniem czasu, a Maria wręcz odwrotnie zatrzymała się, usiadła u stóp Jezusa i słuchała. I tak samo, słuchajcie, z nami, bo my jesteśmy zabiegani, tak, zarobieni, skupieni na sprawach, a usiąść u stóp Pana i posłuchać, no tego czasu jest wciąż mało i mało, tak? A chciałbym was zapytać, a co robimy tu i teraz? Co tu robicie w tej chwili? Co w tej chwili się dzieje? Kochani, ilekroć tu przychodzicie i ilekroć tutaj przychodzicie słuchać Słowa Bożego, to chcę wam powiedzieć jedno. Siedzicie u stóp Jezusa. Bo Jezus sam powiedział, kto was słucha, mnie słucha. Tak? Dlatego tak ważne jest, by słuchać. By słuchać uważnie. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak często Pan Jezus zwracał na to uwagę i przypominał, jak często powtarzał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, tak? Albo uważajcie, jak słuchacie. Jakby od tego wszystko zależało. Bo wtedy, czy to słowo trafi na właściwy grunt? Od tego zależy. Uszy, jeśli masz otwarte, jeśli siedzisz u stóp Pana, to wiesz, że zrobiłeś, co należy. Bo tylko wtedy przyjmujesz Jego Słowo. Ale pamiętaj, to nie uszami, tak, przyjmujemy Słowo, tylko przez otwarte uszy musi się zdarzyć jeszcze coś, żeby Słowo skutecznie przyjąć i je mieć. Chodzi oczywiście o nasze serce, czyli to miejsce, gdzie przechowujesz to, co dla ciebie jest najcenniejsze. Bo cóż to znaczy zatrzymać Słowo? Co to znaczy zatrzymać Jego Słowo? To znaczy utożsamić się z Nim, przyjąć je tak, jakby to było moje Słowo, uznać je za swoje. Kiedy tak, wiecie, Pan Jezus przemawiał do ludzi, ta reakcja ludzi była wtedy niesamowita. Jak się tak czyta, to naprawdę, na przykład u Łukasza chociażby w 19 rozdziale, tam jest w ostatnim wersecie takie stwierdzenie, że cały lud słuchając go garnął się do niego, ale jak czytam w innym tłumaczeniu, to jest cały lud wręcz zastygał słuchając jego nauk. Gdy w Ewangelii Jana strażnicy świątyni, którzy mieli schwytać Jezusa, wracają z niczym, mówią coś takiego. Ewangelia Jana 7,46. Jeszcze nigdy nikt nie przemawiał tak jak ten człowiek. Albo gdy uczniowie, którzy idą do Emaus, tak, zrozumieli wreszcie, pojęli, kogośmy to spotkali, tak, po drodze. Szedł z nami sam Jezus i rozmawiał z nami, to składają takie świadectwo, tak? Mówią do siebie Łukasz, znowu Łukasz, tak, 24:32. I rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Wiecie, to w jaki sposób przemawia do nas Słowo Boże, niekoniecznie jest zawsze zależne od zdolności przemawiającego. O tym świadczy apostoł Paweł. W liście do Koryntian przypomina, jak to było w jego przypadku, kiedy on zwiastował po raz pierwszy słowo w Koryncie. 1 Koryntian 2:4. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Nawet brat Damian cytował list do Hebrajczyków 2 tygodnie temu, tam ze 2 razy, tak, pamiętam. I ja dzisiaj też chciałbym do niego troszkę nawiązać, bo ten list jest niesamowity, dlatego że ja bym mógł spokojnie go, wiecie, jak nazwać? Bo my tak mówimy do Hebrajczyków, tam, wiecie, to tamci Hebrajczycy, nie? To jest list do weteranów Kościoła. To jest list do weteranów Kościoła. Jest on skierowany do ludzi, którzy chodzą z Bogiem przez wiele lat. Przeszli przez wiele wzniosłych chwil, ale też doświadczyli bardzo wiele od tej negatywnej strony, z prześladowaniami włącznie. I minęło sporo czasu. I teraz może się zastanawiają, czy było warto. Odbiorcami, tak, wiemy, to byli judeochrześcijanie, czyli ci wierzący z narodu izraelskiego. I teraz o co chodzi autorowi w tym liście? Na czym on się tak skupia? Robi to wielokrotnie, jak się czyta po kolei. Rozdział 1, wiersz 2. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy. Rozdział 2, sam początek. Musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Rozdział 3, początek. Zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. I to, wiecie, umykają nam te słowa. Bo co to jest zwaszcie? Jak się dobrze wczytasz i tam po grecku jest prosecho. Prosecho oznacza, znowu to jest taka składanka dwóch słów. Pros, ku, w kierunku, do czegoś, tak? A echo, mieć i trzymać, posiadać, no to właśnie o tym mówi Pan Jezus, tak? Maria ma coś, czego nikt jej nie odbierze. Prosecho, zważcie na Jezusa posłańca, angelos, tak? A to oznacza zwrócenie całej uwagi na Jego osobę. To słowo dosłownie oznacza przyprowadzać tak, jak się statek przyprowadza do portu, tak? To jest takie bycie bardzo uważnym na kogoś. Takie, wiecie, przyłożenie się, takie przylgnięcie, takie poświęcenie myśli i wysiłku, tak? Ale nie chodzi tylko o przekierowanie całej uwagi i skupienie na słowie Jezusa, bo Jezus przemawiał całym sobą, całym swoim życiem, całym swoim postępowaniem, bo On jest wypełnieniem słowa, bo On jest tym słowem. No i aby to zrozumieć, to wiecie, musimy się nauczyć, jak słuchać. W Księdze Hioba, w 12 rozdziale, 12-11, czy ucho nie ma badać słów tak, jak podniebienie próbuje smaku? Wiecie, gdy mówimy, że to jest nasze pierwsze i podstawowe zadanie, słuchać. Szma Izrael, prawda? Słuchaj Izraelu. To nie chodzi tylko o to, żeby się nastawiać na słuchanie. Nie wiem, czy pamiętacie, tu kiedyś zawsze, jak się przychodziło, to było taki cytat z Księgi Kaznodziei na wyświetlaczu, zanim się nabożeństwo zaczynało, tak? Nastaw się. Chodziło o wyłączanie komórek, ale ten tekst, nastaw się na słuchanie, tak. I że wiecie, w tym wszystkim liczy się przede wszystkim Jego osoba. Że tylko chodzi o Pana Jezusa, bo to Jego słuchamy. Że my powinniśmy przekierować całą uwagę na Niego. To słowo poddaje nas Bogu. Bo tak naprawdę Ewangelia to nie jest idea, to nie jest doktryna, wiecie, w tym rozumieniu, że to jest jakaś koncepcja. Kochani, Ewangelia to jest ta osoba Pana Jezusa, która do nas przychodzi, aby nas spotkać, bo pragnie z nami być, na stałe z nami zamieszkać. I kochani, to jest ta dobra cząstka, którą wybrała Maria. Amen.